Witajcie, z tej strony Amelcio. Przy okazji, że nagrywam ten podcast, to testuję sobie zupełnie nowy mikrofon, który kupiłem. Mikrofon kupiłem właśnie po to, żeby nagrywać audycję na żywo. Cały czas się do tego przygotowuję. Na razie nagrywam po prostu ten podcast. Chciałbym Wam tutaj opowiedzieć troszeczkę o tym całym Payfair, tokenie PFR, o którym już mówiłem. Znaczy mówiłem, pisałem po prostu już na Mirko. Powiem Wam, że faktycznie uruchomiono tą giełdę 30 kwietnia 2018 roku. No i na całe jakby szczęście ta giełda ruszyła, ale na całe znowu już nieszczęście pojawiło się troszeczkę błędów, ale są to naprawdę takie drobne błędy, czyli na przykład maile, które nie przychodzą po rejestracji. Znaczy w tym momencie to już zostało naprawione. Mnóstwo z tych błędów zostało już naprawione. Są takie naprawdę proste błędy. W tym momencie na przykład wstrzymane są tam wypłaty z portfela systemowego, ale to dzisiaj tam zablokowano, bo coś tam programiści poprawiają. Ci programiści to są naprawdę młodzi ludzie, którzy nie zarobili milionów dolarów, tak jak powiedzmy Golem. Tutaj mi się wydaje w ogóle, że ta kwota, którą oni zarobili w porównaniu z tym, co robi Golem, to nie, to zakrawa w ogóle o wołanie, o pomstę do nieba. Tu w porównaniu z tym, to powiem Wam tak. Zespół Payfair zebrał, z tego co wiem, z ICO 230 tysięcy dolarów. Naprawdę wykonali w zasadzie ciężką pracę mrówczą. Codziennie praktycznie wykonują aktualizacje na GitHubie. I powiem Wam, to co zrobili, to jest naprawdę coś fajnego. Na pierwszy rzut oka giełda Payfair, otworzyłem tą stronę i się zastanawiałem, mówię, kurczę, po co taka giełda tak naprawdę? No, otworzy się jakieś tam okienko komunikacji, w której ustalam warunki transakcji i sobie myślę, czym to się różni tak naprawdę od transakcji, którą wykonam na przykład Wykopie, czy tam na forum Reddit. No i postanowiłem sobie, że wykonam taką testową transakcję tutaj z jednym z Mirków właśnie z Wykopu. Wykonaliśmy taką testową transakcję. I powiem Wam, jak to w praktyce wygląda i jak wygląda ten cały system zabezpieczeń. Na początku, jak otworzyłem tą stronę, to w sumie zastanawiałem się, gdzie tutaj jest ten cały konik, to całe zabezpieczenie tej całej transakcji. Ale ono tak naprawdę jest. I powiem Wam to tak, spróbuję jakoś to wytłumaczyć. Dajmy na to, że ja jestem sprzedającym, tak? Sprzedaję na przykład Ethereum. Chcę sprzedać 10 Ethereum. No i po pierwsze, najważniejsza rzecz, system nie pozwoli w ogóle na zainicjowanie transakcji, bo ja wystawić mogę taką ofertę, tak? Ale nie zainicjuję tej transakcji z klientem, czyli nie będę miał przycisku akceptacja, ani klient nie będzie mógł zaakceptować tej transakcji, ponieważ od razu wyskoczył mu komunikat, że na moim portfelu właśnie systemowym na giełdzie Payfair nie posiadam wystarczających środków w postaci Ethereum, czyli ja muszę mieć te 10 Ethereum na koncie. Ale powiedzmy, że mam te Ethereum, 10 Ethereum, inicjuję sobie tą transakcję. Znaczy wystawiam ofertę tej sprzedaży. Pan Kowalski kupuje, klika w tą moją ofertę, otwiera nam się okienko dialogowe, w którym mogę bezpośrednio rozmawiać z Kowalskim, z panem Kowalskim. Ustalam z panem Kowalskim, że pan Kowalski kupuje 10 Ethereum za na przykład 10 tysięcy złotych, tak? Podaję mu numer konta, nie wiem, na przykład w mBanku, czy tam PKO BP. No i mówię, panie Kowalski, Proszę dokonać przelewu na kwotę 10 tysięcy złotych. Proszę w tytule przelewu wpisać zakup 10 Ethereum od Amelcia. To jest też ważne, żeby właśnie tytuł był jasny. Najlepiej, żeby to było, powiedzmy, że nazywam się, powiedzmy, Amelcio na giełdzie Payfair, więc niech to będzie kupno 10 Ethereum od użytkownika Ethereum, użytkownika Amelcio. To jest bardzo ważne, żeby w tytule wpłaty właśnie konkretnie było to sprecyzowane, a będzie to potrzebne wtedy, gdy dojdzie do sporu. No i teraz powiem Wam w ten sposób. Powiedzmy, że pan Kowalski przelewa mi 10 tysięcy złotych. Jeżeli chcemy zakończyć transakcję, to standardowo wygląda to w ten sposób, że ja przycisk akceptuj deal, czyli informuję system, że otrzymałem te 10 tysięcy złotych i więcej nic nie muszę robić. Te środki, te 10 Ethereum automatycznie, praktycznie w tej samej sekundzie trafiają na konto użytkownika, czyli pana Kowalskiego, tego, który kupił ode mnie te Ethereum. Ale teraz pewnie zaczniecie się mnie pytać, no dobrze, a co jeśli pan Kowalski wpłacił mi te 10 tysięcy złotych, a ja sobie powiedziałem, a co tam, fajnie mi 10 tysięcy złotych, ale nie kliknę przycisku akceptuj, czyli nie kliknę tego przycisku, w którym potwierdzam, że otrzymałem te pieniądze. No w tym momencie, jeżeli nie kliknę, pan Kowalski po prostu nie otrzyma tych moich Ethereum. No dobrze, ale co ja z tego będę miał? Ano nic, będę miał te 10 tysięcy złotych, ale pamiętajcie, że po zainicjowaniu tej transakcji, tego całego deala, czyli w momencie już gdy zaczęliśmy rozmowę, gdy ja zaakceptowałem ten deal, czyli te nasze ustalenia, to tak naprawdę te środki, te 10 Ethereum nadal są zablokowane w systemie. Ja nie mogę ich zwolnić, nie mogę sobie zabrać, nie mogę sobie ich wypłacić. One są zablokowane właśnie na ewentualność przyszłego takiego sporu. No i dobrze, co robi pan Kowalski? Pan Kowalski nadal nie otrzymał tych swoich 10 Ethereum, zapłacił mi 10 tysięcy złotych, ja się nie odzywam, tak? Więc pan Kowalski robi zgłoszenie, czyli przyciska czerwony przycisk, skontaktuj się z systemem escrow. Escrow to są osoby, które zdeponowały po PFR tam w wysokości około 250 dolarów o takiej wartości. Stanowią one węzły escrow. Tych węzłów jest na ten moment tam chyba około 120, jeżeli się nie mylę. No i teraz zadaniem pana Kowalskiego jest przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty, czyli robi na przykład skan potwierdzenia wpłaty. No i na przykład, jeszcze ważne, po kolei zgłaszają się wolni w tym momencie akurat wolne osoby z systemu escrow. No i na przykład, jeżeli w danym momencie, powiedzmy, escrow numer 3 dołącza do okna dialogowego, zadaje pytanie panu Kowalskiemu. Panie Kowalski, proszę przesłać potwierdzenie płatności. No i pan Kowalski przesyła to potwierdzenie w PDF-ie. No i pan właśnie escrow 3 akceptuje to. No i teraz ważne jest to, że żeby transakcja została zaakceptowana, muszą być przynajmniej 3 decyzje pozytywne. Mogę się mylić, ale ostatnio tak właśnie pisał deweloper giełdy Payfair, że są wymagane 3 takie niezależne opinie i zatwierdzenia transakcji. No dobrze, pojawia się następny węzeł, który stwierdza, że wydaje negatywną decyzję, ponieważ na przykład PDF nie jest dokumentem potwierdzającym wpłatę. Kolejny pojawia się, prosi pana Kowalskiego o to, żeby poszedł do banku z pieczątką i z podpisem, żeby taki dokument przedstawił. Pan Kowalski przedstawia taki dokument. Kolejny węzeł, więc potwierdza potwierdza i akceptuje tę transakcję, czyli mamy dwóch akceptujących. No i powiedzmy jeszcze kolejny się zgłasza, przegląda te dokumenty, jeden dokument, drugi dokument. Może sobie jeszcze zażądać, no nie wiem, jak będzie powiedzmy bardziej dociekliwy. Może jeszcze chcieć poprosić o na przykład jakiś protokół policji, która policja stwierdza, że takie zgłoszenie na przykład Kowalski zrobił, że dokonał płatności, a nie otrzymał tego Ethereum. No już myślę, silne dowody są na to, że pan Kowalski faktycznie zapłacił. Na pewno takie spory, no nie ukrywam, będą trudne, ale dojdźmy do tego, co ten system zabezpiecza. Czyli mamy tu trzy potwierdzenia niezależnych węzłów, że pan Kowalski dokonał wpłaty. Są wyciągi z konta, jest raport z policji, jest potwierdzenie pisemne z pieczątkami z banku, czyli wszystkie dowody. No i w tym momencie mamy trzy akceptacje, a więc system automatycznie akceptuje ten cały deal. No i w tym momencie automatycznie te środki, które były zablokowane przez system, trafiają do pana Kowalskiego, czyli te 10 Ethereum trafia do pana Kowalskiego. I właśnie na tym polega ten cały system bezpieczeństwa. Ja myślę, że to jest fajnie pomyślane. Na pewno można się czepiać tego, że będą jakieś takie sytuacje, które będą bardzo trudne do udowodnienia. Ja myślę tutaj o takiej sytuacji, że wybierzemy powiedzmy płatność gotówką. No i myślę, że przy płatności gotówką, jeżeli płacimy komuś gotówką, użytkownikowi właśnie Payfair, warto pomyśleć tutaj o jakimś potwierdzeniu. Nie wiem, może wy macie jakieś pomysły, jak później udowodnić właśnie w tym systemie. No, szczerze mówiąc, przepraszam, troszeczkę przeziębiony jestem, więc przepraszam. Więc powiem wam, że zastanawiam się, jak później udowodnić taką transakcję gotówkową. Nie wiem, czy tutaj podpis takiego sprzedającego Ethereum, że otrzymał taką i taką gotówkę, wystarczy w tym momencie. No myślę, że wystarczy, bo podpis jest unikalny. Wydaje mi się, że wystarczyłoby pójść powiedzmy na komendę policji. Mamy podpis delikwenta. Oczywiście podczas przekazania gotówki sprawdzamy jego dokument, dowód osobisty, spisujemy jego nazwisko, imię. No, nie wyobrażam sobie dać komuś na ulicy 10 tysięcy złotych i nie wiedzieć, kim ta osoba jest. Także no, dobrze by było generalnie, żeby taka osoba już z laptopem była na miejscu i dajemy powiedzmy tą gotówkę tej osobie i ta osoba przy nas po prostu zaakceptowała ten deal. No jeżeli nie, no to oczywista sprawa, możemy zainterweniować wówczas na miejscu. Jeżeli chodzi o przelew na konto, jest to sprawa prostsza, bo sprawa jest ewidentnie do udowodnienia. I praktycznie my, jeżeli płacimy komuś 10 tysięcy złotych za powiedzmy 10 Ethereum, jesteśmy bezpieczni, bo ta osoba praktycznie nie może nas oszukać. To jest fajne w tym systemie. Nie może nas ta osoba oszukać, bo te Ethereum są zablokowane w systemie. Trzy niezależne escrow nodę sprawdzają potwierdzenia naszej płatności, akceptują. Zwykle to można zrobić w ciągu jednego dnia. I system automatycznie przesyła transakcję, czyli te 10 Ethereum do kupującego. Powiem wam, fajnie to jest skonstruowane. Ja powiem szczerze, że nie korzystałem z giełdy Local Bitcoins, ale wydaje mi się, że tutaj jest większy plus, bo te transakcje tak naprawdę są w pełni, można powiedzieć, anonimowe. Znaczy, w pełni anonimowe nie dla stron transakcji, bo nie o to chodzi, żeby były dla stron transakcji anonimowe. No musimy znać jednak przynajmniej dane personalne osoby, z którą handlujemy, ale są anonimowe dla wszelkich służb, dla samych właścicieli giełdy Payfair, bo te transakcje są jakby poza giełdą wykonywane, tak naprawdę. Oprócz tego przesłania tokenów, oczywiście, czy tam Ethereum, to tak naprawdę przelew pieniędzy i przelew, czy tam dostarczenie gotówki, odbywa się poza giełdą. Ze swojej strony jeszcze mogę odradzić Wam korzystanie tutaj z oferty PayPal. Niektórzy tam oferują taką płatność, ale generalnie odradza się, ponieważ podobno te transakcje można cofnąć. Jeżeli się wykona tą płatność jako płatność za daną usługę lub zakup czegoś, to można tą podobną transakcję cofnąć, więc należy ewentualnie wtedy wymusić płatność z opcją dla rodziny, dla znajomych, bo ja tak naprawdę nie wiem, dlaczego PayPal tak robi w ten sposób, że można cofnąć transakcję. To jest dla mnie, myślę, że to jest przyczyna, dla której na przykład z 30% ludzi nie korzysta w ogóle z tego systemu. Ja po prostu nie umiem, nie mogę pojąć, jaki jest zamysł tej firmy, żeby takie transakcje można było cofać. Kogo to tak naprawdę jest ochrona? Kupującego czy sprzedającego? Nie mam zielonego pojęcia. No to by było chyba dzisiaj na tyle. Chciałem Wam troszeczkę właśnie poopowiadać o tej giełdzie Payfair. O tym całym zamyśle tego, czym jest ta giełda. Także na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, Amelcio. Cześć.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.